Gościem kartowskiej audycji literackiej jest Jakub Świdzieniewski. Witam Cię, Jakub, bardzo serdecznie.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Spotykamy się z Kubą tuż po spotkaniu autorskim w takim cyklu Poezja czyta się w poniedziałek w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie. Znajdujemy się w słynnej sali pod amfiteatrem, więc będziemy rozmawiać tak trochę, jak ja to określiłam, reportersko, bo jest okazja się z Kubą spotkać, który na co dzień przebywa w Warszawie, z tego co teraz wiem, ale obiecuję, że kiedyś spotkamy się w studiu radiowym i porozmawiamy na spokojniej. Kuba, coś wydawało się, że chciałeś dodać, gdy powiedziałam o Warszawie.
Tak, chciałem się pochwalić, że jestem studentem drugiego roku lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, więc to tylko tak w ramach takiej autochwalby chciałem to dodać.
Tak, bardzo Tobie gratuluję i zupełnie poważnie przyznaję, że zazdroszczę Tobie tego kierunku, bo ja osobiście bardzo interesuję się nauką języków, sama się kilku uczę, moim niespełnionym marzeniem jest studiowanie jakiejś filologii, więc bardzo jestem zainteresowana tym, że studiujesz właśnie to i bardzo mi się podoba, że tłumaczysz tam utwory i tak dalej. To może zacznijmy tak przekornie, nie od Twojego tomiku, tylko od tego. Powiedz pokrótce, na czym te studia polegają, czym się zajmujesz studiując.
To są bardzo interdyscyplinarne studia, w tym sensie, że nie tylko się zajmujemy bardzo praktyczną i dogłębną nauką języka, że mamy na przykład takie przedmioty jak literatura. Ja akurat mam połączenie z języka angielskiego z językiem hiszpańskim, więc literatura anglo- i hiszpańskojęzyczna, czy też gramatyka opisowa, czy jakieś kształcenie kompetencji komunikacyjnych, ale również właśnie uczymy się praktycznie tłumaczyć, to znaczy przekładamy pisemnie, też czeka mnie zapewne niedługo przekład ustny, więc takie bardzo interdyscyplinarne studia, po których tak naprawdę można zostać albo nauczycielem języków obcych, albo tłumaczem. Ja bardzo chciałbym być tłumaczem, bo bardzo się odnajduję w tłumaczeniu i w ogóle podoba mi się etyka i całe to tło tego zawodu, wszystko co się z nim wiąże.
Przechodzimy do tomiku, który nosi tytuł Bezlitosny jest Chleb. Jest to twój debiutancki tomik wydany z serii Biblioteka Miasta Opowieści, o której też już w tej audycji wielokrotnie rozmawialiśmy. Okładka. Słuchacze tej audycji zobaczą ją na Facebooku, ale tak opisowo opowiedz proszę o niej. Zacznijmy od początku, czyli od okładki.
Tak, jest tu taki bochenek chleba, który jest absolutnie ucieleśnieniem literatury polskiej, można tak powiedzieć, od wszelkich wesel nad Niemnem i tych podobnych. Zawsze chleb był obecny. Też chleb jako takie ucieleśnienie w ogóle polskości. Mam wrażenie, że z chlebem się stykamy na co dzień i ten chleb jest absolutnie przekorny, ponieważ przypomina jakieś ofiarowane dzieciątko Jezus w świątyni z aureolą z Bitcoina, przyprószoną mąką. Więc jest to taki żart, jest tu pewna przekora, pewna kolażowość, no bo właśnie mieszamy, bo we mnie jest wiele demonów, tę przyziemność ze wzniosłością. I to jest właśnie oś, która jakby scala cały ten tomik.
Generalnie jest tak, że czytelnicy najpierw biorą tomik, widzą okładkę, biorą się za treść. Ja natomiast z racji tego, że otrzymałam twój tomik w pliku od redaktorki, zostałam poddana takiemu zabiegowi, że najpierw przeczytałam wiersze, a potem zobaczyłam okładkę. I dziś, gdy przyszłam na spotkanie, zobaczyłam, o kurczę, to jest kwintesencja tego tomiku. Czyli rzeczywiście mieszasz, tak jak powiedziałeś, na spotkaniu sakrum z profanum, rzeczy, które wydają się zwykłymi rzeczami, są zwykłymi rzeczami, jak jedzenie, coś tam takiego z innymi, z jakimś namysłem nad czymś innym. Powiedziałeś też, że tkwią w tobie demony. Powiedz trochę o tym, jakby skąd to się u ciebie bierze, że właśnie chcesz, lubisz mieszać to sakrum z profanum i że taka jest twoja de facto poezja.
Ja pochodzę z bardzo religijnej, chrześcijańskiej rodziny, więc zawsze byłem oswojony właśnie z religijnością od małego i właśnie zawsze te wizyty w kościołach, czy w ogóle jakieś takie poszukiwanie duchowości było mi bardzo bliskie, ale nie tylko chrześcijańsko mnie to interesowało, bo właśnie jako już podrostek przeczytałem na przykład mitologię Parandowskiego i właśnie bardzo się w ten grecko-rzymski świat też, i to, są też echa w tym tomiku zafascynowania cywilizacjami starożytnymi, no, które mi pozostało do dzisiaj. W związku z tym wzięło się to na pewno, mówiąc po frajdowsku, z wychowania. Potem też lektura na przykład Schulza z sklepów cenomonowych mną wstrząsnęła i właśnie zrujnowała ten stary literacki świat i weszła w ten, wprowadziła mnie w ten nowy, czy Mirona Białoszewskiego. W związku z tym bardzo, są to, jak powiedziałem, świry po prostu. W związku z tym, bycie chowanym w chrześcijańskim domu, to aż bardzo się chce urwać z pewnych cnót, z pewnych okowów, z pewnych schematów i właśnie pójść w takie mieszanki. Więc myślę, że stąd. I właśnie jest taki wiersz też w tym tomiku, Klatka, który jest po prostu opisem klatki schodowej, który ja opisuję jak heroiczną, taką ulisesową wręcz przeprawę, że tam czyhają na mnie sfinksy, jest faraon z Marsem na twarzy, więc myślę, że zdecydowanie mieszam, nawet żyjąc, nie tylko pisząc, mieszam sakrum z profanum i dostrzegam tę głębszą symbolikę.
Ja bardzo lubię rozmawiać, przyznam szczerze, taka dygresja po spotkaniach autorskich, bo moje pytania często są zainspirowane tym, co działo się podczas spotkania. I teraz, w tym momencie, kiedy właśnie tak na gorąco rozmawiamy, chciałabym zagadnąć Ciebie o to, co powstało tu podczas dyskusji z publicznością. Bardzo mnie to zainteresowało, bo na jakby taką refleksję jednej z uczestniczek tego spotkania o tym, że ona nie przepada za mieszaniem takiego sakrum profanum, że bardziej ma podejście klasyczne do poezji. Ty powiedziałeś, że nam się to dziś wydaje nowoczesne, modernistyczne w jakiś sposób, albo już nawet postmodernistyczne, no bo dzisiaj tak na to patrzymy, ale pewnie za ileś lat to będzie po prostu klasyką, bo jakby to, co tu się znajduje, czyli te frytki już rzeczone tu kilka razy dzisiaj, McDonald's, gry komputerowe, jakieś odniesienia do popkultury, to jest to, co nas buduje, prawda? Rozwiń to proszę tutaj przez moment. Właśnie jakie jest twoje spojrzenie akurat na tę jakby taką, no można powiedzieć, grupę tematyczną w poezji tej twojego pokolenia?
Ja absolutnie, można powiedzieć też w związku z tym, że przebywam w Warszawie, to otaczam się miejską dżunglą, można tak powiedzieć. I absolutnie mnie ten świat i miejskość mnie fascynują nieustannie. Ostatnio widziałem budynek kebaba, właśnie z pięknym czerwonym szyldem kebab, który został przebranżowiony na Zakład Ubezpieczeń Socjalnych i nikt tego kebaba nie zdjął i wychodzi na to, że jest Zakład Ubezpieczeń Socjalnych kebab. I właśnie ja lubię tak się przypatrywać temu i właśnie doszukiwać jakichś takich głębszych sensów czy głębszych ironii, bo uważam, że ironia absolutnie nie jest tylko pstryczkiem w nos, tylko też potrafi być siarczystym policzkiem. Bardzo, mimo że nie jestem jakimś jadaczem, jakimś amatorem fast foodów, czy też nie oglądam na co dzień Patryka Wegi, to mimo wszystko lubię popkulturę i uważam w ogóle kicz za kategorię estetyczną, która absolutnie nie odstaje niczym od pozostałych, jest absolutnie pełnoprawną kategorią estetyczną. Ja bardzo lubię, zresztą jak powiedziałem już na spotkaniu, jestem z tego pokolenia, które chowało się na Dodzie i na Mandarynie i na utarczkach z Justyną Ostrzeczkowską Dody w Gwiazdy Tańczą na Lodzie, więc...
Na tym był oparty ten program.
Tak, dokładnie, na tym było, więc w związku z tym też nawiążę, że panie się niedawno pogodziły, co też jest pewnego rodzaju... fenomenem kulturowym, że właśnie warto żyć, żeby takich chwil doświadczać, tak.
I twoim zdaniem to nie przeszkadza w prowadzeniu jakiegoś głębszego namysłu, bo nam się generalnie zawsze kojarzy, że w poezji to musi być jakieś pytanie o sens życia, sens istnienia. Być może nie musi tak być, ale gdy się dobrze wczytać w twoje utwory, to wcale tak nie jest, że zupełnie tam tego nie ma. To znaczy, więc w sumie to sobie odpowiedziałam sama, ale nie przeszkadza to, że ta obecność jakby popkultury jakby w życiu nie przeszkadza wcale zastanowić się nad czymś czymś, powiedzmy to w cudzysłowie, poważniejszym.
Absolutnie nie przeszkadza, wręcz sprzyja, tak uważam. Ja też właśnie nie odpowiadam na żadne konkretne pytanie, jak żyć, jaki jest sens życia. Ja zadaję sobie te pytania i też nie stawiam, co jest ważne i myślę, że warte wzmianki, nie stawiam zarzutów temu światu kapitalistycznemu. Nie mówię, dlaczego mnie na swoje łono takie zdziczałe i takie związane z korporacją.
Korpożycie.
Tak, korpożycie. Dlaczego mnie właśnie w to rzuciłeś? Tylko się mu przypatruję właśnie z pokorą i z zaciekawieniem. Zadaję pytanie, dlaczego ty jesteś taki, nie dlaczego ja odczuwam jakieś cierpienie czy jakiś dysonans, tylko dlaczego ty jesteś taki i też nie ma konkretnych odpowiedzi na to pytanie, ale ubocznym skutkiem zadawania tych pytań no jest rozczarowanie, które jest tak gorzkie, że właśnie trzeba je niekiedy poczuciem humoru, nawet już zakrawającym o obsceniczne, uratować.
Tak, ja tylko pozwolę sobie dopowiedzieć w roli czytelniczki, że bo jakby w poezji młodych ludzi zdarzało mi się czytać taką poezję, która jest jednocześnie pretensją do tego współczesnego świata, który pewnie według wielu młodych na przykład poetów robi więcej złego niż dobrego, który prowadza jakieś zamieszanie, który zabiera jakieś głębsze uczucia, natomiast rzeczywiście u ciebie tego nie ma i z tego też względu, jeśli moje zdanie się cokolwiek liczy, to polecam zajrzenie do tomiku, bo jest to inna rzecz. No i to moją refleksją sprawiłam, że zapomniałam pytania, które miałam ci zadać. Aha, okej, okay. Muszę zapytać jeszcze o kwestię taką, powiedzmy, techniczną. Czytamy tutaj twój biogram, nie mamy dzisiaj czasu porozmawiać o twojej działalności teatralnej, o której, mam nadzieję, porozmawiamy kiedyś w radiu, czy też jeszcze o innych rzeczach. Natomiast chciałabym ciebie zapytać, czy to coś to dla ciebie osobiście, dla Jakuba Świdzieniewskiego, coś zmienia wydanie tej książki, w sensie drogi, jeśli tak patetycznie mogę powiedzieć, może ciebie motywuje do czegoś, jak powiedz, jakie to jest dla ciebie wydarzenie, że masz już to w ręku, no i masz debiut za sobą.
No na pewno dodaje mi to, nie powiem, że jakiegoś poczucia pewności siebie, ale na pewno mi to, uważam, dodaje rangi, zwłaszcza, że zostało to wydane przez MOK i zatwierdzone przez czujne i takie, powiedzieć nieprzychylne, to może nie, ale takie właśnie prestiżowe, nazwijmy to, oko pana Mariusza Sieniewicza, który wyraził właśnie akces wydania tego tomiku i że te teksty przeszły i że właśnie go poniekąd udobruchały. Więc to, że ona się, te wiersze się tak sformalizowały, ukazały się w formie książkowej, no jest pokrzepiające i na pewno namnaża mi pozytywnych emocji.
To jeszcze tak już kończąc, ale na zakończenie trochę przykornie jeszcze chciałabym cię przedstawić przez to, co powiedziałeś podczas spotkania. Rozmawiałam dzisiaj z człowiekiem, który ma już zaplanowany swój pogrzeb, który chciałby zostać skremowany i pochowany w Szwajcarii, bo słyszał, że tam prochy ludzkie są rozsypywane, by, nie wiem jak to nazwać,
by użyźniać.
Użyźniać drzewa i na przykład można zostać miłożębem japońskim. Jest to śmieszne i straszne zarazem, tak mi się wydaje, ale nie wiem, no chyba słuchacze sobie sami dopowiedzą. Chyba, że ty chciałbyś coś dopowiedzieć na ten temat jeszcze.
Nie, pozostawię kropkę, postawię niedosyt. Zawsze lepiej postawić niedosyt niż przedabrzać.
Pozostawić niedosyt, tak. Ja to powiedziałam na koniec, aby zapowiedzieć niejako kiedyś naszą rozmowę w przyszłości, bo Kuba jest bardzo ciekawą osobą, która ma w sobie wiele bardzo ciekawych skrajności, dysonansów. Tak odniosłam dzisiaj wrażenie z tego spotkania, to znaczy u ciebie młodość splata się ze starością, dojrzałość z niedojrzałością, popkultura z kulturą wyższą, metal ze Straussem.
Dziękuję bardzo za rozmowę.